poniedziałek, 12 listopada z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna Itoń w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Co najmniej 6 osób zginęło, a 80 zostało rannych podczas uroczystości w Strefie Gazy upamiętniających 3. rocznicę śmierci Yasera Arafata. Benazir Bhutto, przywódczyni opozycji w Pakistanie, nie będzie już próbowała dzielić władzy z prezydentem Musharrafem. Jutro miał ruszyć w stronę Islamabadu wielki marsz protestacyjny przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Według ostatnich doniesień władze pakistańskie zabroniły tych protestów. Francusko-niemiecka Rada Ministrów w Berlinie zajmowała się tematem integracji, imigracji i sankcjami wobec Iranu. A tymczasem we Francji nie powiodły się rozmowy ze związkowcami, co oznacza, że jutro zaczynają się strajki w komunikacji miejskiej. W środę dołączają pociągi, studenci i sektor energetyczny. Jeszcze przed strajkami zdążyli się zebrać jurorzy przyznający nagrody literackie. Wyróżniono w tym roku 2 dziennikarzy. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Sylwią Gibbs, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po wiadomościach przegląd prasy opracowany przez Katarzynę Zawicką i Marka Brzezińskiego i wiadomości europejskie. Po nich kronika ekonomiczna Piotra Błońskiego i eureka Piotra Rosochowicza o ocieplaniu naszej planety. A w kronice sportowej Marka Brzezińskiego rugby, piłka nożna i narciarstwo alpejskie. Na zakończenie programu lekcja języka francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Co najmniej 6 osób zginęło podczas manifestacji w Gazie upamiętniającej 3. rocznicę śmierci Yasera Arafata. Na demonstrację zorganizowaną przez ugrupowanie w Fatah stawiło się kilkaset tysięcy osób. Hamas, który w połowie czerwca przejął władzę w Strefie Gazy, zabronił wprawdzie wszelkich manifestacji organizowanych przez opozycję, ale nie mógł sprzeciwić się obchodom rocznicowym poświęconym zmarłemu przywódcy autonomii palestyńskiej. W pewnym momencie w czasie tej uroczystości rozległy się strzały. Obydwa ugrupowania palestyńskie oskarżają się nawzajem, zrzucając na stronę przeciwną odpowiedzialność za rozpoczęcie zamieszek. Dla organizacji Fatah rocznicowe obchody miały być okazją, by pokazać, jak dużym poparciem cieszy się w Strefie Gazy ruch prezydenta Abbasa. Skończyło się jednak na strzałach, panice i ucieczce w popłochu gigantycznego tłumu. Na głównym placu w Gazie zostało co najmniej 6 zabitych i kilkadziesiąt rannych. Wydarzenie w Gazie miało miejsce w momencie, gdy trwają intensywne przygotowania do międzynarodowej konferencji w sprawie rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Konferencja ma się odbyć przed końcem roku w Annapolis pod Waszyngtonem, a izraelski prezydent Shimon Peres powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Turcji, że Izrael jest gotów zawrzeć trwały pokój z Palestyńczykami i zrobi wszystko, by konferencja pokojowa zakończyła się sukcesem. Oprócz rozmów z przywódcami tureckimi, prezydent Izraela spotka się również w Ankarze z przybywającym tu w poniedziałek prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. W czwartek rozwiązany zostanie parlament pakistański, a wybory powszechne w Pakistanie odbędą się jeszcze przed 9 stycznia przyszłego roku, zapowiedział na konferencji prasowej w Islamabadzie, pierwszej od momentu wprowadzenia stanu wyjątkowego 3 listopada, prezydent kraju generał Pervez Musharraf. Ta wiadomość nie oznacza bynajmniej zakończenia kryzysu w tym kraju. Benazir Bhutto, stojąca na czele opozycji, zaapelowała do Pakistańczyków, by wzięli udział w marszu w obronie demokracji. Pochód protestacyjny przeciwko ogłoszeniu stanu wyjątkowego ma wyruszyć we wtorek z miejscowości Lahore w stronę Islamabadu. Policja ostrzega, że Benazir Bhutto może stać się po raz kolejny celem ataków terrorystycznych. Przygotowująca się do tego marszu pani Bhutto rozwiała dzisiaj wątpliwości na zwołanej w Lahore konferencji prasowej, poinformowała, iż zmieniła politykę i nie ma zamiaru już więcej negocjować z prezydentem Musharrafem na temat podziału władzy w Pakistanie. Według ostatnich doniesień władze w Islamabadzie wydały zakaz organizowania marszu protestacyjnego. W pełnej zgodzie i harmonii odbywała się francusko-niemiecka Rada Ministrów w Berlinie. Podczas zorganizowanej na końcu konferencji prasowej prezydent Nicolas Sarkozy nie szczędził komplementów Angeli Merkel. To wielka przyjemność pracować z panią kanclerz, podkreślał prezydent Francji. A tematy poruszane nie były wcale ani ewidentne, ani łatwe. Wypracowano wspólne stanowisko w sprawie nałożenia sankcji ekonomicznych na Iran, jeżeli kraj ten nie porzuci programu nuklearnego, lecz głównym tematem tego ósmego już spotkania, a pierwszego z udziałem prezydenta Sarkozy'ego, był problem integracji. Głównym wrogiem integracji cudzoziemców jest nielegalna migracja, powiedział prezydent Francji, dodając, że państwa zachodnie muszą przede wszystkim uporać się z problemem uszczelnienia granic. Młode osoby przybywające do Niemiec powinny mieć takie same szanse jak rezydujący tu od wieków mieszkańcy. Niemcy muszą być gotowi na otwarcie się na innych. Integracja to nie jest proces jednostronny, dorzuciła Angela Merkel. Na zakończenie konferencji prasowej pani kanclerz życzyła też swemu francuskiemu gościowi sukcesu w przeprowadzeniu reform społecznych, a wprowadzenie tych reform napotyka na duży opór związków zawodowych we Francji.
7 spośród 8 związków zawodowych pracowników francuskich kolei zapowiedziało strajk, począwszy od wtorku 13 listopada o godzinie 20. Tylko związek FGAAC, grupujący 30% maszynistów, nie przyłączył się do ruchu. Dyrekcja SNCF przewiduje, że kursować będzie co szósty pociąg. W środę 14 listopada rozpoczynają strajk pracownicy gazowni i elektrowni oraz paryskiego metra, szybkobieżnych kolejek RER i pociągów podmiejskich. Wezwało do niego także 7 związków zawodowych. Dyrekcja przewiduje, że kursować będzie co 10 skład metra. Ruch będzie zerowy na liniach szybkobieżnych kolejek A i B. Kursować będzie 10% autobusów i tramwajów. Przyczyną strajku, który będzie mógł być przedłużany z dnia na dzień, jest planowana przez rząd reforma specjalnych systemów emerytalnych dla szeregu kategorii pracowników sektora publicznego. Reforma znosi przywileje, które wraz z rozwojem techniki stały się anachroniczne i dąży do zrównania systemów specjalnych z ogólnie obowiązującym systemem emerytalnym we Francji, na który też czeka nowa reforma w 2008 roku. Chodzi o rozwiązanie kwadratury koła, jak finansować emerytury, podczas gdy liczba osób starszych rośnie, a tych, które pracują, maleje. Jak dotąd żadnemu rządowi nie udało się przekonać zainteresowanych i obecne strajki są, zdaniem obserwatorów, próbą sił między prezydentem Sarkozym, który zapowiedział reformę podczas kampanii wyborczej, i pracownikami sektora publicznego, którzy już planują kolejny strajk 20 listopada. Do ruchu przyłączyli się studenci, emerytury ich na razie nie dotyczą, ale tak zwana krajowa koordynacja wezwała do blokowania dworców w całej Francji, począwszy od 13 listopada. Dopada rano na znak solidarności z kolejarzami, zanim nie pochłonie ich własna walka przeciwko reformie uniwersytetów, też zapowiedzianej przez rząd. Wszelkie informacje na temat kursowania pociągów znajdą Państwo na stronie internetowej www.infolinie.com albo dzwoniąc pod numer 3635. Komunikacja miejska w Paryżu proponuje zieloną bezpłatną linię 0800 15 11 11 lub stronę internetową www.ratp.fr.
W Paryżu rozpoczął się dzisiaj proces Iwana Kolonny, oskarżonego o zastrzelenie w lutym 1998 roku prefekta Korsyki Claude'a Erignaca. Kolonna nie przyznaje się do winy, proces ma trwać miesiąc, a wyrok ma zostać ogłoszony 12 grudnia. Po zabójstwie Erignaca policja aresztowała 4 osoby, które zgodnie przyznały, że strzały oddał Kolonna. Zanim policja do niego dotarła, udało mu się zbiec, następnie ukrywał się przez 4 lata, został aresztowany w lipcu 2003 roku. 4 osobnicy, którzy wskazali na niego jako na zabójcę, wycofali swoje oskarżenia. Policja nie posiada żadnych materialnych dowodów winy. W sobotę w Paryżu była przesłuchiwana korsykańska śpiewaczka Patrycja Gataceka, której postawiono zarzut udzielania pomocy ukrywającemu się przed policją Kolonie. Przyznała się ona do tego czynu, podkreślając, że była i jest nadal głęboko przekonana o niewinności oskarżonego. Nie ona jedna. Rodzina oskarżonego zebrała ponad 30 000 podpisów pod listem w obronie Kolony. Wiele osób postrzega ten proces jako proces polityczny. W Paryżu powołano specjalny trybunał i zapewniono wyjątkowe środki bezpieczeństwa. W pierwszym dniu procesu na rutynowe pytanie sądu oskarżony odpowiedział syn Jana i Cecylii, zawód pasterz. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Region Morza Czarnego jest zagrożony katastrofą ekologiczną. W wyniku szalejącego w niedzielę sztormu 5 statków zatonęło. Ciała 3 marynarzy zostały wyrzucone na brzeg. 5 innych członków załogi nadal jest poszukiwanych. Jednym z zatopionych statków jest tankowiec z 4 tonami mazutu w ładowniach. Ponad 1000 ton surowca już się wydostało do morza. 3 inne zatopione statki przewoziły siarkę. Wszelkie akcje ratunkowe są na razie utrudnione, czy wręcz niemożliwe z powodu warunków meteorologicznych, a przedostanie się tych surowców do wody oznacza katastrofę dla fauny i flory. Specjalny amerykański emisariusz udał się do Gruzji, gdzie 7 listopada prezydent Saakaszwili wprowadził stan wyjątkowy. Wysłannik, próbując zażegnać pogłębiający się kryzys, spotyka się na miejscu zarówno z prezydentem, jak i przedstawicielami opozycji. Ta ostatnia po spotkaniu w Tbilisi ogłosiła, że wystawi wspólnego kandydata w zapowiedzianych na 5 stycznia wyborach prezydenckich. Przez chwilę serce zamarło Londyńczykom, gdy w południe nad miastem zaczął się unosić gęsty czarny dym, a wozy strażackie z rykiem syren kierowały się w stronę wschodniej dzielnicy Stratford. Okazało się na szczęście szybko, że nie jest to zamach terrorystyczny, lecz pożar. Ogień rozszalał się na wielkim terenie z opuszczonymi fabrykami, domami i zajezdnią autobusową w miejscu, gdzie miała powstać wioska olimpijska. Igrzyska w 2012 roku, przypomnijmy, mają się odbywać w Londynie. I jeszcze wiadomość z giełdy nowojorskiej, gdzie w poniedziałek cena baryłki ropy naftowej przestała wreszcie rosnąć, a nawet spadła o $2. Jest to konsekwencja decyzji organizacji OPEC, która zgodziła się na zwiększenie wydobycia ropy. A na zakończenie wróćmy jeszcze do Francji, gdzie przyznano kolejne nagrody literackie.
Jury nagród Femina i Médicis chyba się zmówiły, wyróżniając w tym roku 2 dziennikarzy. I to w pierwszej turze głosowania. Widać, że panował konsensus, w przeciwieństwie do rozbieżności, które podzieliły tydzień temu jurorów Nagrody Goncourtów i Renaudot. 47-letni Eric Fotorino, laureat Nagrody Femina, jest od ponad roku dyrektorem dziennika Le Monde. Przedtem publikował na jego łamach kroniki kulturalno-społeczne. Twierdzi, że w redakcji jest dziennikarzem, a w domu pisarzem. W 2005 roku jego powieść pod tytułem Korsakow została wyróżniona Nagrodą Francuskich Księgarzy i była wytypowana do Nagrody Goncourtów. 8 powieść Erika Fotorino, którą wyróżniło żeńskie jury Femina, nosi tytuł Baiser de cinéma, filmowe pocałunki. Narrator, o kilka lat młodszy od autora, szuka na ekranach paryskich kin matki, której nie znał. Ojciec, fotograf i operator filmowy, powiedział mu przed śmiercią, że była sławną aktorką. Paryż jest na pewno mekką miłośników kina ze względu na ilość sal i ich program. Poszukiwania Gilles'a prowadzą go w przeszłość. Laureatem Nagrody Médicis został Jean Hatzfeld, reporter dziennika Libération. Wyróżniono jego 3 już książkę poświęconą ludobójstwu w Ruandzie, La Stratégie des Antilopes, Strategia Antylop. Jest to wyjątkowe świadectwo na temat uwolnienia przez władze Ruandy 40 tysięcy więźniów oskarżonych o udział w masakrach, którzy po 7 latach zostali odesłani do swych wsi. Philippe Claudel dostał Nagrodę Goncourtów przyznawaną przez jury francuskich licealistów za powieść pod tytułem Le Rapport de Brodeck, raport Brodecka o wojnie, nienawiści, pamięci i zapominaniu, aby przetrwać.
A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka i Marek Brzeziński.
W dzisiejszej prasie paryskiej dominują tematy dotyczące Francji. Nic w tym dziwnego, bo jest się czym niepokoić. Zapowiada się na niezłą próbę sił między rządem a związkami zawodowymi. Aujourd'hui informuje na pierwszej stronie. Minister pracy Xavier Bertrand oświadczył naszemu dziennikowi, reforma systemu emerytalnego jest rozsądna. Nie ma więc mowy o negocjacjach. Zanosi się na ostrą próbę sił między władzą i ulicą. Katolickie La Croix na pierwszej stronie zastanawia się, jak Francuzi przygotowują się do ewentualnego długotrwałego strajku. Le Figaro informuje, że studenci nawołują do zablokowania dworców. Libération donosi, że UMP, partia prezydencka, jest przygotowana na tę próbę. Drugi temat wszechobecny w dzisiejszych dziennikach to rozpoczynający się proces Iwana Kolony, oskarżonego o zamordowanie w lutym 1998 roku prefekta Korsyki Claude'a Erignaca. Dziennikarze przypominają historię aresztowania Kolony przez 4 lata skutecznie ukrywającego się przed policją dzięki wydatnej pomocy korsykańskich separatystów, historię śledztwa, sylwetkę tego wojującego o niepodległość wyspy Pasterza. Z pozostałych tematów warto zwrócić uwagę na wiadomość o historycznym zamówieniu, jakie Emiraty złożyły na kupno Airbusów. Opiewa ono na sumę 20 miliardów dolarów i jest największym w historii firmy. I jeszcze jedno, La Croix zastanawia się nad przyszłością Kościoła katolickiego w kulturze zachodniej. W ciągu najbliższych 5 tygodni dziennik będzie zamieszczał analizy, reportaże, opinie. Znalazłam w poniedziałkowej prasie 2 artykuły poświęcone Polsce. Pierwszy to krótka korespondencja z Warszawy, pióra Amélie Poinsot, zamieszczona w La Croix na temat Katynia. Polacy ciągle pamiętają Katyń. Autorka przypomina historię wymordowania 22 tysięcy polskich oficerów przez Sowietów, przypomina czasy, kiedy oficjalnie oskarżano o tę zbrodnię hitlerowców, a nieoficjalnie nie wolno było o niej mówić, przytacza wypowiedzi kilku osób, które uczestniczyły w sobotę w warszawskiej uroczystości poświęconej pamięci zamordowanych oficerów. Niektóre osoby przybyły na uroczystość, aby uczcić pamięć swych bliskich, którzy znaleźli śmierć w Katyniu. Inne, poruszone ostatnim filmem Wajdy, odkrywały nieznaną wcześniej kartę polskiej historii. Amélie Poinsot przypomina również, że Rosja po 4 latach śledztwa zamknęła sprawę Katynia, nie nadając jej biegu. W Le Figaro mamy artykuł Ariel Tedrel analizujący sytuację w Polsce po zmianie rządu. Zwycięstwo Platformy Obywatelskiej oznacza powrót Polski do Europy. 2 lata wystarczyły braciom Kaczyńskim, aby europejscy partnerzy uznali ich za trudnych do przewidzenia, niezdolnych do kompromisu, korzystających bez umiaru z prawa weta. Nowy premier Donald Tusk stara się zmienić obraz polskich władz w oczach innych państw. W czwartek obiecał przewodniczącemu Komisji Europejskiej José Manuelowi Barroso, że będzie prowadził politykę proeuropejską. Oświadczył, że gotów jest podpisać kartę praw podstawowych. Ma zamiar wprowadzić w Polsce euro około roku 2013. Ma również zamiar naprawić mocno ostatnio nadwyrężone stosunki z Niemcami i z Rosją. Warszawa zgodziła się wreszcie wpuścić rosyjskich inspektorów do polskich zakładów mięsnych, co być może stanowi pierwszy krok na drodze do pojednania. Polsko-rosyjski konflikt o mięso uniemożliwiał podpisanie porozumienia o partnerstwie Unii i Rosji, bardzo ważnego ze względu na współpracę w dziedzinie energetyki. Polska kohabitacja z pewnością nie będzie łatwa, żadna zresztą nie jest. Ale Lech Kaczyński, mający 166 deputowanych z ramienia PiS-u w parlamencie, nadal ma duże możliwości szkodzenia rządowi, czytamy w Le Figaro. I nie wydaje się, żeby nie miał zamiaru tych możliwości wykorzystać, a jego mandat wygasa dopiero w 2010 roku. Już zaczęły się typowe afery wokół osoby szefa polskiej dyplomacji. Już prezydent zapowiedział, że jego niechęć do karty praw podstawowych nie zmalała ani na jotę, bo stanowi ona zagrożenie tożsamości narodowej Polski. Tymczasem, aby nowy traktat europejski został ratyfikowany, musi zostać zatwierdzony przez 2/3 deputowanych, a bez poparcia PiS-u to nie będzie możliwe. Problemem pozostaje również sama PO. Jest liberalna w kwestiach gospodarczych, ale w sprawach moralnych niewiele różni się od PiS-u. Jest tak samo wrogo nastawiona do aborcji i eutanazji. Nie jest wolna również od podstaw nieprzejednanych. Sporo pokazał tu Jan Maria Rokita, który oskarżał Kaczyńskich o kapitulację w czasie negocjacji w sprawie przyszłego systemu głosowania w instytucjach europejskich. Donald Tusk z jednej strony stara się łagodzić stosunki z Niemcami, z drugiej zapewnia: Niemcy nie będą mieli z nami łatwiejszego życia. Bardziej cywilizowani niż konserwatyści z PiS-u, liberałowie z PO, podobnie jak tamci, wysoko sobie cenią niezależność, opowiadają się za suwerennością w łonie Unii Europejskiej. Są jednak bardziej pragmatyczni.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Na łamach dziennika Le Monde natrafiamy na niedużą, objętościową, ale celną analizę kontekstu, w jakim odbywa się francusko-niemieckie posiedzenie Rady Ministrów. Niemiecka kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Nicolas Sarkozy chcą nadać nowej dynamiki współpracy Paryża i Berlina i jednocześnie uczynić owe posiedzenia bardziej osadzonymi w konkretnych sprawach niż to się działo w epoce, gdy na pomysł takich wspólnych Rad Ministrów wpadli ich poprzednicy Jacques Chirac i Gerhard Schröder. Od 2003 roku francusko-niemieckie posiedzenia Rady Ministrów zastąpiły tradycyjne spotkania na szczycie. Sarkozy i Merkel ustalili, że tematem posiedzenia Rady będą sprawy związane z integracją. Według francuskiego dziennika fakt, że bardzo mało się o tym spotkaniu mówiło w mediach, jest najlepszym dowodem na to, iż każda strona ma swoje priorytety i uwagę ma zaprzątniętą czym innym. Wspólne posiedzenie Rady Ministrów przypada w przededniu strajku we Francji przeciwko rządowym planom reformy systemu emerytalnego dotyczącego niektórych kategorii pracowników sektora państwowego. Tymczasem nad Renem tamtejsi politycy skupiają się raczej na sprawach związanych z aktualną koalicją. Chadecy z CDU-CSU i współrządzący z nimi socjaldemokraci z SPD wcześniej wyznaczyli sobie termin 2 lat na wspólne rządzenie. Czas minął, obydwie strony muszą się zastanowić, co robić dalej. Stąd spotkanie przedstawicieli koalicjantów, którzy chcą omówić najbardziej wybuchowe sprawy grożące rozłamem. Przede wszystkim chodzi o przedłużenie okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji osób w starszym wieku czy minimalne wynagrodzenia dla pracowników poczty. Le Monde podkreśla, że między Francją a Niemcami też mnożą się i przybywają kolejne punkty sporne, przede wszystkim dotyczące polityki gospodarczej. Nie torpeduje to osiągnięcia porozumienia w takich sprawach jak traktat konstytucyjny w skróconej formie czy przyszłość koncernu lotniczego EADS. Ale jednak napięcia się pojawiają coraz częściej. Nowy styl rządzenia w wykonaniu Nicolas Sarkozy'ego, który chcąc błyszczeć na europejskiej scenie nie bierze pod uwagę subtelności związanych z istnieniem w Niemczech wielkiej koalicji, wywołuje w Berlinie irytację. Politycy z otoczenia pani kanclerz zapewniają, że stosunki francusko-niemieckie mają się dobrze i przypominają, że słowa krytyki pod adresem prezydenta Francji padają nie z ust Angeli Merkel, ale ministra spraw zagranicznych Waltera Steinmeiera, a ten nie jest politykiem chadeckim, lecz socjaldemokratą.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
W Strasburgu rozpoczęła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. W programie długa lista sprawozdań na istotne tematy, m.in. 2 dotyczące stosunków między Unią Europejską a Ukrainą, przedstawione przez eurodeputowanych polskich. Zbigniew Zaleski, członek Komisji Handlu Zagranicznego, przedstawi sprawozdanie w sprawie handlu i stosunków gospodarczych między Unią Europejską a Ukrainą, które zostanie poddane pod głosowanie 14 listopada. Mowa w nim wśród innych punktów o lokalnym handlu przygranicznym między Ukrainą i Polską jako przykładzie handlu na szeroką skalę z wykorzystaniem lądowych przejść granicznych. Barbara Kudrycka, członkini Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, zaproponuje podpisanie 2 porozumień z Ukrainą o readmisji i ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych. Głosowanie odbędzie się 13 listopada. Przypominam, że obrady parlamentu śledzić można na żywo w internecie na stronie www.europarl.eu. Parlament ma się też wypowiedzieć na temat wejścia 10 krajów członkowskich, w tym Polski, do strefy Schengen z końcem 2007 roku. Wprawdzie w tej kwestii zgoda eurodeputowanych jest niepotrzebna, ale potrzebna jest ich pozytywna opinia, co do której nie ma wątpliwości. Wiadomo też, że zarekomendują, tak jak wcześniej Rada, otwarcie wewnętrznych granic lądowych, to jest zniesienie kontroli paszportowych i celnych już 21 grudnia, przed świętami, kiedy ruch transgraniczny jest szczególnie ożywiony. Przedstawiciele Rady i Komisji przedstawią w Parlamencie sprawozdanie w sprawie przygotowań do otwarcia granic, w którym 10 nowych krajów, które weszły do Unii w 2004 roku, zebrała bardzo dobre noty. Polska jest chwalona za to, że szybko nadrobiła wcześniejsze niedociągnięcia, a także za przygotowanie systemu informacji Schengen, umożliwiającego wymianę danych między organami odpowiedzialnymi za ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Mowa też będzie o ułatwieniach finansowania partii europejskich przed zbliżającymi się wyborami, o zacieśnieniu polityki sąsiedztwa, stosunkach z Rosją, o interesie Europy w dobie globalizacji i o programie prac Komisji Europejskiej w 2008 roku. Niewykluczone, że dowiemy się czegoś także o programie francuskiej prezydencji w drugiej połowie 2008. We wtorek 13 listopada spotyka się z europosłami prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Tradycyjnie kilka razy w roku Parlament Europejski zaprasza prezydenta prezydentów i szefów rządów państw członkowskich Unii Europejskiej na posiedzenia. Tym razem przyszła kolej na prezydenta Francji, który spotka się też z dziennikarzami na konferencji prasowej. Szwajcarski senator Dick Marty, autor znanego raportu na temat działalności CIA w Europie, twierdzi w sprawozdaniu przedstawionym 12 listopada Komisji Rady Europy, że tak zwane czarne listy terrorystów ONZ i Unii Europejskiej urągają prawom podstawowym i zmniejszają wiarygodność międzynarodowej walki z terroryzmem. Osoby i organizacje, które znalazły się na tych listach, są, zdaniem Martiego, pozbawione prawa do obrony. Domaga się więc, aby były informowane o oskarżeniach wysuwanych pod ich adresem, mogły się odwołać do niezależnego sądu i w razie udowodnienia niewinności uzyskać odszkodowania. Obecnie, twierdzi Marti, nie przewidziano nawet procedury skreślania z czarnych list. Według autora sprawozdania lista ONZ zawiera 362 nazwiska osób i 125 nazw organizacji i firm. Na liście Unii Europejskiej jest 26 osób i 28 organizacji, takich jak palestyński ruch Hamas i baskijska organizacja ETA.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczewska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Komu sprzyja ropa za $100 baryłka? Na pewno nie automobilistom, ani przedsiębiorstwom transportu lotniczego, morskiego i samochodowego. Na pewno nie przemysłowi ciężkiemu, który jest bardzo łakomy na energię, ani chemii. Nie sprzyja też rolnictwu, o ile jest zmechanizowany i stosuje nawozy sztuczne. Generalnie nie sprzyja krajom mało rozwiniętym, które muszą importować energię. Sprzyja natomiast, rzecz jasna, producentom, sprzyja wielkim towarzystwom naftowym, marginalnie sprzyja też wytwórcom alternatywnych źródeł energii. Może też sprzyjać budżetom państw, o tyle, że rządy same wyznaczają wysokość narzutów na sprzedaż paliw, wszelkiego rodzaju podatków, taks i akcyz. Notabene francuski premier wykluczył dzisiaj obniżenie tej taksy, wynoszącej około 60% ceny detalicznej, tłumacząc dosyć obłudnie, że byłoby to sprzeczne z proekologiczną polityką rządu. Natomiast niektóre regiony postanowiły dla ulżenia konsumentom nieznacznie obniżyć taksę lokalną, do czego mają prawo od kilku lat. Tak czy owak, coraz potężniejszy strumień pieniądza zasila kraje produkujące ropę naftową, poczynając od krajów Zatoki Perskiej, które mogą w znacznie większym stopniu niż Rosja uruchamiać swe wielkie rezerwy wydobywcze. To też tamtejsze firmy i fundusze mnożą kolosalne inwestycje budowlane, wykupują kapitały firm zachodnich i nawet same giełdy. Kupują też, i to masowo, samoloty pasażerskie, jak tego dowodzi przebieg targów lotniczych w Dubaju. Już wczoraj ogłoszono tam podpisanie kontraktu na zakup setki Airbusów, w tym 70 A320 i 30 A350, przez towarzystwo Emirates za sumę około $20 miliardów. Do tego dochodzi opcja, czyli wstępne zamówienie na 50 dalszych Airbusów A350. Dziś swoją setkę samolotów kupił drugi miejscowy nabywca, Dubai Aerospace Enterprise, w skrócie DAE. 70 Airbusów A320 i 30 A350. Cena wyniosła 13,5 miliarda dolarów. Radość nowego prezesa Airbusa Thomasa Endersa troszeczkę przyćmił kilka godzin później komunikat o tym, że ta sama firma DAE nabyła z rozpędu również setkę Boeingów 70B737 i 30 sztuk innych typów za sumę troszeczkę nawet wyższą, bo za 13 miliardów i 700 milionów dolarów. Ale nic to, zapowiedzi zakupów nadal się mnożą. Emirates decyduje się na potwierdzenie opcji na 8 wielkich Airbusów A380 i dorzuca do koszyka 3 sztuki, czyli w sumie zamówi 58 sztuk tego kolosa. Dodajmy, że choć każda taka maszyna warta jest około 300 milionów dolarów, firmie Emirates starczyło jeszcze na zamówienie, choć jeszcze nie potwierdzone ostatecznie, 10 Boeingów B747-8. To wcale nie wszystko. Saudi Arabian Airlines podpisała list intencyjny na nabycie 22 Airbusów A320 i 8 opcji. Air Arabia zaś, pierwsza w świecie arabskim firma low cost, zamówiła 34 sztuki Airbusa A320 i 15 opcji. 3,5 miliarda dolarów. Wreszcie ujawnił się pierwszy prywatny nabywca giganta przestworzy wspomnianego już Airbusa A380. Będzie go miał na swój prywatny użytek jako latający pałac królewski bratanek, saudyjski książę Al-Walid ibn Talal. Boeing obłowił się ze swej strony dzięki zamówieniu Qatar Airways na 30 B787 i 5 B777 w wersji cargo. A i to nie koniec. Targi w Dubaju trwają do czwartku. Spodziewane są zamówienia ze strony Kuwait Airways, Gulf Air i Oman Air. Już obecnie jednak dyrekcja Airbusa buja radośnie na obłoczku, stwierdzając, że liczba tegorocznych zamówień przekroczyła rekord sprzed 2 lat i wynosi 1122 samoloty, przy czym do końca roku liczba ta może wzrosnąć o dalszych 300. Firma Airbus, która jak wiadomo przeżywała od roku ogromne trudności finansowe z powodu opóźnień w realizacji programów budowy Airbusów A380 i nowej wersji A350, może ufnie spoglądać w przyszłość, bo te zamówienia to gwarancja produkcji na kilkanaście lat. A Boeing też nie ma się na co skarżyć. Zyski z ropy wracają więc do krajów, których przemysł jest najnowocześniejszy.
RFI, Radio France Internationale.
RFI w Zakopanem 105,2 UKF. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jednym ze sposobów walki z ociepleniem się klimatu na naszej planecie, ociepleniem wywoływanym coraz większą zawartością CO2 w atmosferze, jest jego składowanie, magazynowanie w jednym miejscu. Francuska firma naftowa Total próbuje zabrać się za rozwiązywanie w ten właśnie sposób problemu i w podziemnym zbiorniku gazu ziemnego, który już kończy eksploatować, chce gromadzić tony właśnie CO2. A chodzi tu o zbiornik niedaleko Pirenejów, nieopodal miejscowości Lac w prowincji Béarn. Będzie się tam przechowywać głęboko, głęboko pod ziemią, przypomnijmy, aż kilka miliardów ton dwutlenku węgla wyrzucanego obecnie do atmosfery przez różnego rodzaju elektrownie klasyczne, hydrotermiczne, węglowe czy też te na gaz. W ten oto sposób zlikwiduje się dużą część CO2 ocieplającą obecnie nasz klimat. Technologia takiego podziemnego przechowywania dwutlenku węgla znajduje się obecnie w fazie eksperymentalnej, ale już wkrótce będzie przez uczonych francuskich ukończona. Została ona zatwierdzona jako jeden z najlepszych sposobów pozbywania się CO2 z atmosfery przez tak zwaną międzyrządową grupę ekspertów do spraw zmian klimatycznych. Twierdzą oni w jednym ze swych pierwszych raportów, że paliwa kopalne, takie jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny, będą ciągle jeszcze stosowane jako podstawowe źródła uzyskiwania energii i to jeszcze co najmniej do połowy XXI wieku. Chodzi tu głównie o węgiel, który jest wykorzystywany wręcz masowo i w Stanach Zjednoczonych, i w Indiach, i w Chinach Ludowych, czy też w Australii. Według pierwszych ocen tych ekspertów gra warta jest świeczki, gdyż przewiduje się, że za 12 lat w roku 2020 będzie można magazynować pod ziemią aż 5 miliardów ton CO2 rocznie, co stanowi prawie 1/5 całkowitej ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery obecnie. Dlatego też w wielu miejscach na świecie prowadzi się tego typu badania. W powijakach są jeszcze eksperymenty mające wykorzystać podziemne, puste już zbiorniki w miejscowości Sleipner w Norwegii, Weyburn w Kanadzie czy też Salach w Algierii. Położone pod Lac przy Pirenejach miejsce nie zostało wybrane przez naukowców z firmy Total przypadkowo. Pod ziemią na głębokości około 4000 metrów znajduje się pusta przestrzeń po wyekstrahowanym stamtąd gazie ziemnym. Bąbelek ten ma, bagatela, pojemność ponad 148 miliardów metrów sześciennych. Źródło gazu ziemnego odkryto tam w roku 1951, a zaczęto wykorzystywać 6 lat później, w roku 1957. I robiła to niezależna wówczas francuska grupa naftowa Elf Aquitaine. Dopiero później związała się ona z firmą Total. Do lat 70. ubiegłego wieku zaspokajała ona prawie całkowicie wszystkie potrzeby Francji, jeśli chodzi o gaz ziemny. Teraz, gdy gaz już się tam kończy i najprawdopodobniej eksploatacja złóż gazu ziemnego zakończy się tam ostatecznie za 5 lat, przewiduje się zamknięcie tego ośrodka. Nastąpi to w roku 2013. Jak widać, jest to zamknięcie dla gazu ziemnego, ale otwarcie dla dwutlenku węgla. Total już zabrał się za konstrukcję urządzeń pozwalających zbieranie z fabryk czy elektrowni francuskich CO2 i jego późniejsze magazynowanie pod ziemią. Bo oczywiście potrzebna do tego jest cała infrastruktura. System ma być gotowy już pod koniec przyszłego roku, w grudniu roku 2008. Nicolas Aimard, szef projektów LAC, podkreśla, że wykorzystanie infrastruktury już istniejącej w znacznym stopniu przyspieszy konstrukcję tego dość skomplikowanego systemu zbierania i magazynowania dwutlenku węgla. Szczegóły takiego chowania CO2 pod ziemią poznamy w następnej audycji z cyklu Eureka.
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Wiele ciekawych wydarzeń sportowych przyniosło ostatnie dni. Liga Mistrzów Piłce Nożnej, sensacja na krajowych boiskach, rozpoczęcie rozgrywek o klubowy Puchar Europy w rugby, wreszcie niezłe wyniki francuskich narciarzy na trasie slalomu przeniesionego z zakręgu polarnego z Lewi w Finlandii, gdzie zabrakło śniegu do Austrii, gdzie tak kurzyło, że trasa ginęła w zadymce. Efekt niedawnego Pucharu Świata w rugby trwa i popularność tej dyscypliny nabrała nowych rumieńców. Mistrzostwa Europy w wersji klubowej są o tyle interesujące, że w zespołach Starego Kontynentu występuje wiele gwiazd z reprezentacji krajów z południowej półkuli, gdzie według specjalistów gra się w owalną piłkę w sposób bardziej widowiskowy, bardziej ofensywny i milszy dla oka kibica. Z kolei tamtejsi gracze mają okazję nauczenia się w Europie innej taktyki, czyli z pożytkiem dla tej dyscypliny ruszył europejski młyn. Jak twierdzą bywalcy stadionów rugby, jeszcze nigdy w dziejach klubowego Pucharu Europy impreza ta nie zapowiadała się tak pasjonująco. Liczne zespoły, wyrównany wysoki poziom, wiele gwiazd w składach drużyn. Faworytów należy szukać we Francji i w Anglii. Klubowy Puchar Europy rozgrywany jest od 1996 roku i tylko dwukrotnie ktoś spoza duetu francusko-angielskiego sięgnął po najwyższe laury. W 1999 roku Puchar zdobyli Irlandczycy z Ulsteru, a rok potem także Irlandczycy z Munster. Ostatnią edycję wygrały słynne Osy, czyli angielski zespół Wasps. Najbardziej utytułowaną ekipą są Francuzi z Toulouse, którzy trzykrotnie wygrywali w klubowym Pucharze Europy. Finał edycji 2007-2008 odbędzie się 24 maja na słynnym stadionie Millennium w Cardiff w Walii. W rozgrywkach startują 24 zespoły podzielone na 6 grup. Z Anglii 7 zespołów, co świadczy i o tradycjach i o sile rugby w ojczyźnie tego sportu. Francja ma swojego przedstawiciela w każdej grupie, co jest wyraźnym dowodem klasy francuskiego rugby w wydaniu klubowym. Pozostałe drużyny to ekipy irlandzkie, walijskie, szkockie i włoskie, a zatem układ sił z Pucharu 6 narodów został zachowany. W klubowym Pucharze Europy po raz pierwszy wystąpi 6 gwiazd z półkuli południowej. W irlandzkim Munster gra pochodzący z Nowej Zelandii Doug Hewlett ze słynnym zespołem angielskim Saracens i jego rodak Chris Jack, w Toulouse kolejny Nowozelandczyk Byron Kelleher, wreszcie czwarty w tej talii asów rugbysta All Blacks Aaron Moje, który gra w barwach angielskiego Leicester. W Perpignan występuje pochodzący z RPA, grający ostatnio w zespole z Namibii Percy Montgomery. W innym zespole francuskim, w Clermont, gra od tego sezonu kapitan południowoafrykański gazel Springboks John Smith. Po zdobyciu Pucharu Świata przez RPA zaroiło się w europejskich zespołach od rugbystów południowoafrykańskich. W samych tylko klubach francuskich pierwszej ligi, czyli w top 14, gra 45 rugbystów z południowej Afryki, a w obydwu ligach pierwszej i drugiej występuje niewiarygodna liczba 87 zawodników RPA. Poza nimi we Francji w top 14 gra jeszcze 26 Argentyńczyków i w tym trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły sukcesy argentyńskich Pum. Dalej we Francji gra 18 rugbystów z Samoa, 14 z Nowej Zelandii, 12 Włochów, 11 z Tonga, a poza tym reprezentowanych jest jeszcze 16 państw, od Chile po Fidżi. Przeciętny rugbysta południowoafrykański w drugiej lidze zarabia od 3,5 do 5 tysięcy euro. Były reprezentant RPA grający w top 14 dostaje od 12 do 15 tysięcy. Aktualny rugbysta Spring Box od 15 do 20 tysięcy, a gwiazda taka jak John Smith może zarobić 25 tysięcy euro miesięcznie. Na razie po pierwszej turze rozgrywek francuscy kibice mają powody do zadowolenia. Perpignan wygrał z walijskim Newportem, Stade Français rozgromił angielski Harlequins, Clermont zdeklasowało Walijczyków z Llanelli, Toulouse w Szkocji wygrała z Edynburgiem, Biarritz we Włoszech z Wajdaną, a jedynym zespołem, który poniósł porażkę, było Bourgognon pokonany przez walijski Nice Swansea. Z pewnym zgrzytem rozkręca się także karuzela alpejskiego Pucharu Świata. Ocieplenie klimatu robi psikusy, w Lewi, Finlandii zabrakło śniegu. W Reiteralm w Austrii sypało na całego. Nie wiadomo, gdzie było niebo, a gdzie ziemia. Jeździ się w takich sytuacjach po macku, ale ponieważ narciarze muszą i tak przed każdym slalomem nauczyć się trasy na pamięć i drepczą do góry stoku, to jakoś to towarzystwo jechało. Poza Szwedami, z których trzech pożegnało się z zawodami już w pierwszym przejeździe. Nieoczekiwanie wygrał Szwajcar Gini, który do tej pory nie zajął lepszego miejsca jak siódme w ubiegłym sezonie w Kańsku. Gorze. Wyprzedził stare wygi slalomowych tras Fina Palandera i Włocha Mölga. A Francuzi? Ano, według komentatorów francuski kogut na dwóch deskach miał też dwie głowy. Grange po świetnych dwóch przejazdach zajął czwarte miejsce. Lizeroux był ósmy. Godnie kontynuują tradycje znakomitych w slalomie Vidala czy Tissota, nie mówiąc już o legendarnych gwiazdach Dwilliardach, braciach Ogerach czy Jean-Claude Killy. No, bo do tej klasy jeszcze im trochę brakuje. Ale że w sporcie wszystko jest możliwe, pokazali piłkarze Olimpiku Marsylia. W Lidze Mistrzów początek mieli brawurowy, potem im gorzej szło w lidze francuskiej. Do 14 kolejki zajmowali przedostatnie miejsce w tabeli i nie dawano im wielu szans na sukces w spotkaniu z wielokrotnym mistrzem Francji, aktualnym liderem też olimpijskim, tyle że z Lyonu. W Lidze Mistrzów Marsylczycy przegrali ostatni mecz i ich awans do dalszej rundy stoi pod znakiem zapytania. Z kolei Olympique Lyon niemrawo rozpoczął nowy sezon, potem nabrał rozpędu i pewnie ulokował się na fotelu lidera. W Lidze Mistrzów było podobnie. Dwa ostatnie mecze z VfB Stuttgart Lyończycy wygrali w świetnym stylu. Młode pokolenie w osobach Ben Arfa i Benzemy rozwija skrzydła, korzystając z doświadczenia maestro Juninho. Na stadionie Garland 38 tysięcy widzów przecierało oczy. Mecz był doskonały, Mandanda w bramce Marsylczyku dokonywał cudów, pięciokrotnie bronił, wydawałoby się beznadziejnych sytuacjach. Juninho rozpoczął w 7 minucie zgodnie z planem, było 1-0, ale potem coś zaczęło zgrzytać w mechanizmie zespołu z Lyonu. Dwa gole Nainga i sensacja w Lyonie. W starciu dwóch olimpików lepszy ten z Marsylii wygrał 2-1 i to jest sportu wdzięk i czar. Przedostatnia drużyna wygrywa z mistrzem i liderem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji Le français, ça vous chante? Charles Aznavour zaśpiewa dla Państwa znaną swoją piosenkę La Bohème, której zawsze słucha się z ogromną przyjemnością. Charles Aznavour zna cały świat. Jest wspaniałym piosenkarzem, znakomitym aktorem i gorącym orędownikiem sprawy Ormian. Urodził się i dzieciństwo spędził w Paryżu, w dzielnicy łacińskiej, gdzie jego ojciec, ormiański imigrant, tyleż uzdolniony muzycznie, co kulinarnie, prowadził restaurację. Była ona modnym miejscem spotkań artystów, a wśród nich w latach 30. licznych uciekinierów z krajów Europy Środkowej. Kolejno zagarnianych przez hitlerowskie Niemcy. W bardzo młodym wieku zawarł znajomość i zaprzyjaźnił się z wieloma sławnymi już artystami, między innymi z Edith Piaf i Charlesem Trenet.
Wcześniej też sam zaczął śpiewać, ale na popularność przyszedł czas dopiero w połowie lat 50. W roku 1965 Charles Aznavour wystawił komedię muzyczną pod tytułem Monsieur Carnaval z piosenką La Bohème, która stała się nieśmiertelnym, do dziś z wielkim powodzeniem śpiewanym szlagierem.
Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie.
Więc piosenka przesiąknięta melancholią, jakby retrospekcja przeszłości. Charles Aznavour wspomina minione dawno dni, kiedy mieszkał na Montmartre, w tej dzielnicy artystów, której szczególny koloryt nadają malarze rozstawiający sztalugi na uliczkach i placykach. Jednak w tamtych latach, o których Aznavour śpiewa, że nie ma o nich pojęcia nikt, kto ma mniej niż 20 lat, atmosfera Montmartre była zupełnie wyjątkowa.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
W nostalgicznych wspomnieniach, jak wiadomo, wszystko jest piękne. Więc chociaż Le temps de la bohème to były lata chude, kiedy trzeba było naprawdę zaciskać pasa, to przecież pozostały w pamięci jako lata szczęśliwe.
La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Mamy w tej piosence kilka zwrotów wyrażających głód, jaki artyści podówczas cierpieli. Na przykład, że niecodziennie mieli co jeść, albo że uskarżali się na głód, błagali o wsparcie.
Nous ne mangions qu'un jour sur deux.
C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu.
Crier famine jest wyrażeniem zaczerpniętym z bajki La Fontaine, La Cigale et la Fourmi, opowiadającej, jak to konik polny, który przez całe lato beztrosko śpiewał, zimą przychodzi z lamentem do sąsiadki skrzętnej mrówki. Elle a la crier famine chez la fourmi sa voisine, co tak brzmi w polskim przekładzie. Głodny zbiera sił ostatki, idzie do mrówki sąsiadki i tak powiada: pożycz. Charles Aznavour mówi także w piosence, że miał pusty brzuch, le ventre creux, i że nie mając żadnych dochodów, trzeba było żyć powietrzem, vivre de l'air du temps.
La bohème.
ostatniej zwrotki wieje smutkiem. Montmartre już nie jest ten sam. Po latach nie do rozpoznania, ale może to zmienił się człowiek powracający po latach. Ten wątek powrotu artysty, który stał się sławny do miejsc młodości, której śladów już nie odnajduje, przewija się często w piosenkach francuskich. Charles Aznavour konstatuje, że nawet słowo bohème straciło sens. Chodzi tu naturalnie o te barwne i ekscentryczne, choć biedne środowiska artystyczne, które nazywamy cyganerią.
Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiaj w gramatycznej części lekcji z cyklu Le français, ça vous chante przysłuchajmy się uważniej czasownikom w czasie przeszłym niedokonanym, których Charles Aznavour używa w piosence La Bohème dla wyrażenia melancholijnych wspomnień swojej młodości.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
Forma czasu przeszłego niedokonanego, imparfait, służy do opisu minionych wydarzeń i sytuacji. Charles Aznavour opowiada o życiu artystycznej cyganerii w paryskiej dzielnicy Montmartre. O malarzach i ich modelkach, przeważnie głodnych, lecz zakochanych i szczęśliwych. O bzach zaglądających w ich okna na poddaszach. Te czasowniki w imparfait znajdujemy w zdaniach często rozpoczynających się zwrotami « Il était une fois », en ce temps-là lub à cette époque-là. Spełniają one niejako funkcję czasu teraźniejszego w przeszłości.
Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu. Moi qui criais famine et toi qui posais nu.
Jeśli czasownik jest poprzedzony zaimkiem względnym qui, jego forma osobowa musi się zgadzać z podmiotem.
C'est moi qui criais famine. C'est elle qui posait nu.
C'est vous qui criez famine. C'est vous qui posiez nu.
C'est moi qui suis ici, de retour à Montmartre, et c'est elle qui est partie.
C'est vous qui regrettez ce temps-là?
Non, c'est toi qui es nostalgique.
C'est lui seul qui croyait à son étoile ?
Non, c'est eux tous qui attendaient la gloire.
Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques...
Przy niektórych czasownikach, jak oser, cesser, pouvoir, savoir, można nawet w mowie starannej opuścić drugi element negacji ne, pas. I zamiast je ne cesse pas d'y croire, powiedzieć je ne cesse d'y croire.
Je n'osais retourner dans le quartier de ma jeunesse. Je ne pouvais penser que l'atelier avait disparu. Je ne cessais de penser qu'un jour je serais célèbre.
Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie.
Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie.
Stanowi formułę wykrzyknikową, którą można też wyrazić tak.
Il fallait vraiment que l'on s'aime et qu'on aime la vie.
W zdaniu fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie wyczuwamy właściwie uzasadnienie ogarniającej artysty nostalgii za ojczyzną młodości. Trzeba było się kochać i kochać życie.
Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie pour travailler ainsi et passer des nuits blanches.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Always c'est un homme qui se perd dans ma main. Always ton rêve qui se réveille dans le et jusqu'à mon dernier jour. Always c'est mon cœur qui demande à vivre. Always l'éternité de nos souvenirs. Dieu sait combien de temps je pourrais te dire l'amour qui manque à la vie. Te dire encore que t'aimerais aujourd'hui.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegnam Państwa, dziękując za uwagę. Anna Wernhardt. Do usłyszenia.
16, avenue du président Kennedy, 75 0.